Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór, program realizuje Krzysztof Jankowski. Wiedzę o czerwcu 56 mają w małym palcu. W Poznaniu miał miejsce test wiedzy o proteście robotniczym z 1956 roku.
Dosyć mocno interesuję się historią tych lat powojennych. Też siłą rzeczy o poznańskim czerwcu wiem i czytałem.
Nasz konkurs już 3 lata temu wykroczył poza Wielkopolskę.
Dramaty i horror II wojny światowej przypomina najnowsza wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Pojedziemy tam razem z Rafałem Muniakiem.
Dziecięce ręce w 1946 roku tworzyły przerażające dla współczesnych obrazy masowych egzekucji, bombardowań, wieszania Polaków przez Niemców.
Przypomnijmy też o historycznych wystawach śladami Bolesława Chrobrego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W naszym programie nie zabraknie także spacerownika poznańskiego, ale najpierw gramy utwór z dawnych lat.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
Historia żywa.
Można powiedzieć, że wiedzę o czerwcu 56 mają w małym palcu. W Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 56 miał miejsce finał testu, którego uczestnicy mieli wykazać się wiedzą na temat buntu robotników poznańskich. W tym roku w konkursie rywalizowało 27 zespołów. W każdym zespole były 3 osoby. Przyjechali uczniowie z poznańskich szkół, ale także z odległych miejscowości jak Ostrzeszów czy Ząbkowice Śląskie.
Historia żywa.
Skąd przyjechałeś?
Z Ząbkowic Śląskich, Jan Ciapka. Dosyć mocno interesuję się historią tych lat powojennych. Też siłą rzeczy o Poznańskim Czerwcu wiem i czytałem.
Nasz konkurs już 3 lata temu wykroczył poza Wielkopolskę.
Kinga Przeborowska, Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 56.
Czerwiec jest bardzo ciekawy, szczególnie w taki sposób, jak jest przez nas, myślę, opowiadany. My jednak skupiamy się na tych mikrohistoriach, na tych losach poszczególnych bohaterów, których staramy się przybliżać, opowiadać.
Byłem świadkiem, kiedy przewracano tramwaj.
Kombatant czerwca 56, Mirosław Jakubowski.
I w ten czas padł pierwszy strzał. Nie wiem, z której strony.
Ciekawa opowieść była pana Mirosława. Dla właśnie młodych osób takie spotkania są potrzebne.
Poznawanie historii nie tak statystycznie, a faktycznie tak osobowo, zupełnie inny odbiór i przekaz.
Krzysztof Jakimiszyn, jestem uczniem drugiej klasy z Ząbkowic.
Jakie było najtrudniejsze pytanie?
No chyba to z ostatniego etapu. Pamiętam chyba, że coś z Edmundem Ferlichtem.
Dorota Małuch, zespół szkół ekonomicznych w Pile.
Uczniowie są z Piły, a uczyli się o Powstaniu Poznańskim.
Tak.
Nie było to dla nich dość dalekie?
Nie. Województwo to samo, więc absolutnie nie. Bardzo chętnie wzięli udział, zrobiliśmy eliminacje szkolne.
A co sprawiło największy kłopot w tym teście?
Karol Sikora. Chyba ostatnia sekcja, która gdzie były miejsca upamiętnienia, bo spodziewaliśmy się trochę inaczej pytań skonstruowanych.
Co was najbardziej zainteresowało w czerwcu 56?
Myślę, że historię ofiar Julia Szewc, bo jednak są to unikalne doświadczenia, które warto poznać.
To też byli młodzi ludzie w waszym wieku, którzy ginęli.
To jest na pewno takie trochę straszne i tak ciężko sobie to wyobrazić, jak my żyjemy teraz w czasach, gdzie tak naprawdę wszystko to, co tak naprawdę potrzebujemy do życia, mamy, a oni musieli o to tak naprawdę walczyć i no niektórzy niestety poświęcili się za to, jak teraz możemy żyć.
Wiele Tarasińska, 5 LO w Poznaniu. Niestety w podręcznikach do historii znajduje się tego bardzo niewiele, a w związku z tym bazujemy na wiedzy własnej, zdobytej bezpośrednio sami na studiach, na wykładach, no i oczywiście to, co później ukazuje się na stronach muzeum również.
Postaci poza Romkiem Strzałkowskim?
Postaci tutaj jest bardzo dużo, no nie można zapominać również o adwokatach broniących oczywiście wszystkich uczestników, ale myślę, że nawet panie tramwajarki.
Jednym z pytań na historii, na maturze rozszerzonej z historii, było pytanie właśnie o Poznaniu 1956.
Warto przypomnieć, że było to jedno z wydarzeń poprzedzających główne uroczystości rocznicowe. Te uroczystości czekają nas oczywiście 28 czerwca. A za chwilę pojedziemy do Gniezna. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Jest w moich snu. Mało
Słuchacie historii żywej.
Dramaty i horror II wojny światowej przypomina najnowsza wystawa w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Traumatyczne wydarzenia obrazują pracę dzieci, które przeżyły wojnę i hitlerowską okupację. Dlaczego te kartki zostały wpisane na międzynarodową listę programu UNESCO Pamięć Świata, sprawdzał Rafał Muniak.
Dziecięce ręce w 1946 roku tworzyły przerażające dla współczesnych obrazy masowych egzekucji, bombardowań, wieszania Polaków przez Niemców.
Przerażające naprawdę to rozstrzelanie i w ogóle te egzekucje różne. Pamiętamy tylko jak się paliła katedra, ale to już było po wkroczeniu wojsk radzieckich.
Ile pani miała lat wtedy?
Wojna się zaczęła, miałam 9 lat.
Mówi autorka jednej z prac, Stefania Smolenko z Gniezna.
Miałam pójść do trzeciej klasy, no i wojna, wybuchła wojna i bałam się bardzo. Bałam się ciemności. Wtedy okna były pozakrywane, pozasłaniane ciemnymi roletami. Bałam się tego, głosów, bombów, samolotów.
Wystawa w Gnieźnie pochodzi ze zbioru ponad 7000 rysunków przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zostały wpisane na międzynarodową listę programu UNESCO Pamięć Świata, a organizatorem wystawy jest Wojciech Jędraszewski z Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo.
Pomysłem zainteresowało nas Archiwum Akt Nowych, czyli nas, czyli Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne. Stworzyliśmy z tego wystawę, żeby przypomnieć, jak wyglądała wojna, bo te pokolenia, które teraz żyją, nikt w zasadzie wojny nie przeżył, no, żeby uświadomić im, jakie to są skutki. I tym bardziej, że w tej chwili jest u nas za granicą na wschodzie wojna, żeby działać w tym kierunku, żeby tej wojny nie rozprzestrzeć i właśnie żeby nie była na naszym terenie. To jest zamysł tej wystawy.
Te rysunki powstawały krótko po wojnie.
Rok. Ówczesne Ministerstwo Oświaty ogłosiło konkurs właśnie na te rysunki na terenie całej Polski i poszczególne szkoły nadsyłały rysunki przeżyć wojennych.
Te rysunki są takie makabryczne.
Traumatyczne wręcz.
Osoby prowadzone na przykład na szafot.
Albo wieszane tam na styczkach, to rzeczywiście to jest... No ale te dzieci takie coś przeżywały. To miało udokumentować ich wspomnienia.
O znaczeniu tej wystawy dla współczesnych mówi historyk Robert Gaweł.
To jest perspektywa dzieci, które przeżyły straszną traumę, przeżyły wojnę. Przeżyły to wszystko, co widzieli dorośli, bo nie udało się uniknąć tego, żeby dzieci od tego odizolować. Więc widzimy bombardowania, widzimy egzekucje, co jest dla nas szczególnie przerażające. Terror, który tutaj pokazany jest na tych obrazkach. Ta wystawa bardzo mocno pobudza także naszą wyobraźnię, jak strasznym okresem była II wojna światowa. W głowach dzieci budował się obraz tego strasznego świata. Dla mnie to jest też jakieś przeżycie, bo to łączy nasze pokolenia i mogę sobie wyobrazić, jak pokolenia przede mną miały ciężki czas w swoim życiu. To, co tutaj mamy, to jest coś, co było przeżyte. Może niektóre są jakimś odzwierciedleniem narracji dorosłych, ale większość jednak to musiały być przeżycia tychże dzieci. No na nas szczególne właśnie wrażenie robi egzekucja tutaj na Szubienicy. Polacy, terror. To pewnie musieli widzieć.
Co taka wystawa ma dzisiaj współczesnym dać? Czy dzieci powinny oglądać takie wystawy teraz na przykład?
Uważam, że tak. Powinny się zaznajomić z tym, do czego prowadzi wojna. Do jakich skutków.
Że wojna to nie tylko gra komputerowa albo film,
tak? Traumatyczne przeżycia i rzeczywiście jak kogoś zabiją, to zabiją, a nie tak, że ma trzy życia czy coś takiego jak na komputerze, prawda?
Ta wojna na Ukrainie, że to się mogło wydarzyć teraz, to jest naprawdę nie do pojęcia teraz. Po tylu latach spokoju naraz ta agresja rosyjska jest przerażająca, co tam ludzie cierpią. To samo, co było za naszych czasów wojennych.
Wystawę w holu w Moku w Gnieźnie można oglądać do końca lipca, a za chwilę powędrujemy na Ostrów Tumski w Poznaniu. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. W tym białym domu, w tym pokoju, gdzie cudze meble postawiono, musimy skończyć naszą dawną rozmowę smutnie nieskończoną. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona. Ten biały dom, ten pokój martwy do dziś się dziwi, nie rozumie. Wstawili ludzie cudze meble i wychodzili stąd w zadumie. A przecież wszystko tam zostało, nawet ta cisza trwa wrześniowa. Więc może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Duholte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Duholte Kunst. Więc tak, bez słowa. A może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa. Jeszcze mi tylko z oczu jasnych spływa do warg kropelka słona, a ty mi nic nie odpowiadasz i jesz zielone winogrona.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Śladami Bolesława Chrobrego wybieramy się na Ostrów Tumski na wystawę z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. A moją przewodniczką jest Agnieszka Stępin z rezerwatu Genius Loci.
Historia Żywa.
Zarówno ślady tej architektury monumentalnej, która została odkryta, która jest odkrywana od 1938 roku na terenie Ostrowa Tumskiego.
Chociaż wszyscy kojarzą z panią profesor Koćką-Kręc
to jednak badania były wcześniej już w okresie przedwojennym.
No, pani profesor jest niewątpliwie najbardziej zasłużoną badaczką, najbardziej znaną i współcześnie i jest taką twarzą odkryć archeologicznych na terenie Ostrowa Tumskiego. No i niewątpliwie odkrycie Palatium było takim największym wydarzeniem archeologicznym, aczkolwiek myślę, że wystawa ma szansę pokazać rzeczywiście te odkrycia, ponieważ one są nie do końca znane wszystkim w Poznaniu, a co dopiero na terenie całej Polski i myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby o tym mówić, żeby mówić o Bolesławie Chrobrym jako o królu, władcy, który prawdopodobnie wywodził się z Poznania, a z całą pewnością na tym grodzie spędził bardzo wiele czasu, zarówno swojego dzieciństwa, dojrzewania, jak i tej młodości i tych lat już sędziwych, a z całą pewnością możemy powiedzieć o tym, że wybranie miejsca Poznania na swój wieczny spoczynek, na pochówek obok Wielkiego Ojca Mieszka I, czyni Poznań wyjątkowym grodem, również w takich kategoriach myślenia o nim przez samego władcę. A Ostrów Tumski będziemy pokazywać w takich dwóch odsłonach. Pierwsza to jest wystawa, która zostanie otwarta już 17 czerwca o godzinie 11 w Kościele Najświętszej Marii Panny. I tam postaramy się przybliżyć te najbardziej bliskie Bolesławowi Chrobremu miejsca, czyli właśnie Palatium jako ten dom rodzinny, jako miejsce, w którym z całą pewnością gdzieś wielokrotnie przebywał, gdzie cały dwór piastowski się mieścił, gdzie również odbywały się wielkie wydarzenia i przyjmowanie wielkich tego świata, ale również zabytek, którym staramy się zainteresować publiczność, mianowicie głaz kamienny wmurowany w północną ścianę Kościoła Najświętszej Marii Panny. Głaz, wokół którego istnieje ciekawa hipoteza, że jest on głazem tronowym, że jest on takim kamiennym tronem, który znajdował się blisko rezydencji, który by miał taki charakter właśnie intronizacyjny, czyli na tym tronie wśród całej społeczności publicznie była sprawowana władza, zarówno ta królewska, książęca, jak i sądownicza.
Historia żywa.
Mamy takie zabytki, które są niezwykłe, o których można mówić, co do których można się również spierać, ale warto o nich opowiadać. Chcemy opowiedzieć również o Ostrowie Tumskim jako o niebywale wielkiej, potężnej twierdzy, monumentalnych wałach grodowych, czteroczłonowej twierdzy. To jest olbrzymie przedsięwzięcie inżynieryjne, logistyczne i tu możemy te elementy szczególnie oglądać na drugiej części wystawy, która jest na Ostrowie Tumskim, czyli w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. Będziemy zachęcać do tego, aby zwiedzający w kościele przede wszystkim oglądali całość przygotowanych materiałów, ale sięgali również do tych materiałów takich współcześnie, ciekawych zapewne dla publiczności, jak różne wizualizacje, jak elementy, które są związane z takim cyfrowym, VR-owym spojrzeniem na te bardzo dawne dzieje, ale odtworzone współczesnymi metodami.
Przypomnijmy, to ważna informacja dla naszych słuchaczy, kiedy otwarcie tej wystawy, czy tych wystaw?
Właśnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wystawa jest w jednym miejscu, oglądamy sala po sali i później kończy się nasza wizyta. My zapraszamy do takiego troszeczkę innego smakowania, tak, historii Bolesława Chrobrego w Poznaniu, do wędrowania, do odwiedzania różnych miejsc. Można je odwiedzać przecież nie tego samego dnia, można to sobie taką wizytę podzielić.
Ale fizycznie data jedna jest konkretna, ta czerwcowa.
Ale otwieramy teraz 17 czerwca, godzinie 11 po uroczystej mszy, która będzie w katedrze poznańskiej, mszy pogrzebowej, związanej z rocznicą również tysięczną śmierci Bolesława Chrobrego i pochówku w katedrze poznańskiej. Także najpierw zaczynamy w Kościele Najświętszej Marii Panny, a potem zapraszamy do rezerwatu archeologicznego Genius Loci, bo tam można dosłownie dotykać tych elementów, tych fragmentów, tych reliktów, które są bezpośrednio związane właśnie z władzą.
Gorąco Państwu polecamy to ważne dla historii miejsce. Tu na pewno w naszym programie będziemy jeszcze wracać. Za chwilę spacerownik poznański, najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest wbrud. Po królewsku gotuje wierzynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co ja słyszę? Wielkie nieba, co się śni, wstaje rano, prędko pisze krótki refren, zdania trzy. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce. Choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest w brud. Po królewsku gotuje wierzynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchani w historii kawałek, który matka czytała co wieczór. Przeżywaliśmy bitwy wspaniałe, nadążając jak zwykle z odsieczą. To się jednak już zdarzyło, deszcz nie jeden na nas spadł. Nie powtórzy się, co było. Inny dziś w kominach wiatr. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do symboli, bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa i głupota, która aż naprawdę boli. U nas chodzi się z księżycem w butonierce, u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze i odmiennym jakby rytmem u nas ludziom bije serce. Choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, niech już raczej pozostanie tam, gdzie jest. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
Poznań nigdy nie miał szczególnie wielu studzienek ani fontan, ale te, które istniały, zapisały się mocno w historii miasta. Więcej na ten temat w rozmowie Łukasza Kaźmierczaka z doktorem Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Witamy Państwa. Dzisiaj trochę taki nasz wykwit pewnej gimnastyki umysłowej, ponieważ podejście do pomników mamy dosyć luźne. Traktujemy je niekiedy jako hasło wywoławcze i zastanawiamy się, czy funkcje pomnikowych pełniły także obiekty, które formalnie pomnikami nie są. Takimi obiektami w Poznaniu były studzienki, które z czasem stały się fontannami, a dzisiaj będziemy mówili o takim zagłębiu fontannowo-studzienkowym, można powiedzieć, jakim jest Stary Rynek w Poznaniu.
Tak, na Starym Rynku stoi w sumie to 5 studzienek, ponieważ 4 studzienki z tymi bóstwami rzymskimi oraz 5 studzienka Bamberki.
Także, o Bamberce innym razem.
O Bamberce innym razem. Natomiast,
za duża historia.
Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o te 4 studzienki, to one się pojawiły w Poznaniu na rynku, wtedy jeszcze nie starym, tylko na rynku po prostu, w XV wieku i początkowo miały funkcję utylitarną, służyły po prostu ludziom do czerpania wody.
Nie było wodociągów.
Nie było wodociągów, tak. I one tutaj miały taką funkcję. Natomiast miasto się rozwijało, miasto się bogaciło, no i starało się także, żeby to nie były tylko rzeczy takie właśnie no, utylitarne, ale także, żeby było ładnie. I gdzieś tam w 1568 roku władze magistrackie podpisały kontrakt z rzeźbiarzem Michałem Fleuscherem z Legnicy, który zobowiązał się do wykonania 2 rzeźb, które ozdobić miały studnie przed ratuszem oraz przed domem burmistrza Marcina Skrzetuskiego. Ten dom burmistrza stał po przekątnej do ratusza, to tak mniej więcej jak dzisiaj jest ta restauracja i hotel Browaria, tam mieszkał burmistrz Marcin Skrzetuski.
To też jest taka mała operacja dedukcyjna, bo nie wiemy do końca, jak wyglądały wszystkie te fontanny.
Rzeczywiście, nie wiemy, jakie rzeźby stanęły na tych fontannach. Sądzimy, że były to rzeźby zwierząt, a do tego skłania nas fakt, że kolejne rzeźby, które stanęły na poznańskich fontannach, były już rzeźbami właśnie zwierząt. Jedną był jeleń, a drugą był lew.
Czyli taka logika zoologiczna.
Zoologiczna, tak.
A te 2 pozostałe?
A te 2 pierwsze. No teraz z tymi 2 pierwszymi jest problem, bo właśnie nie mamy dokumentów, które by mówiły, co to było. No i spodziewać się możemy, że przed ratuszem mogła to być rzeźba koziołków.
Nie musimy wyjaśniać, dlaczego.
Warto wyjaśnić, bo kilka lat wcześniej zaledwie one się pojawiły na zegarze, więc w tym momencie był to taki bardzo świeży symbol, bardzo charakterystyczny i bardzo prawdopodobne, że mili poznaniacy chcieli, żeby te koziołki, które się tak pięknie trykają, miały także taki swój wodopój i mogły tam się napić wody. Natomiast jeżeli chodzi o ten dom burmistrza Skrzetuskiego, to tutaj mi się wydaje, że to mogła być rzeźba psa.
A dlaczego psa?
Ponieważ psa, choćby z tego powodu, że uliczka wybiegająca z tego narożnika, obecnie szkolna, no do XIX wieku nazywała się ulicą Psią. A ponadto burmistrz no, miał takie funkcje strażnicze, obronne, no z tym się skojarzył. No i w tym momencie taki stojący na straży miasta pies, to wydaje się, że to mógł być ten symbol.
Ja myślę w takim razie, że to musiała być też jakaś rasa pasterska. No ale to takie już moje domniemanie. Dobrze, w pewnym momencie zwierzęta poszły w niełaskę i zaczęły wypierać je bóstwa antyczne.
Tak, oczywiście, ale to wynikało z tego, że Rzeczpospolita się rozwijała, rosła, także rósł Poznań, stał się coraz ważniejszym miastem i odnajdywał swoje starożytne historie. No i w tym momencie, skoro byliśmy Rzeczpospolitą taką, która swoją historię wywodziła hen od czasów starożytnego Rzymu, z którym walczyła, no to też pojawiły się symbole bóstw rzymskich.
Historia żywa.
I te symbole świata antycznego pojawiły się na poznańskim rynku w 1613 roku. Ten kontrakt też znamy z ksiąg miejskich. I wówczas Krzysztof Redel, tutaj już miejscowy rzeźbiarz i snycerz, wykonał 4 posągi. I to nie były wcale takie posągi, jakie obecnie stoją na rynku w Poznaniu, ponieważ wówczas przed ratuszem stanął Jowisz, Apollo stanął tam, gdzie Apollo, Neptun tam, gdzie Neptun, natomiast tam, gdzie obecnie mamy Marsa, stanął Saturn. I to była bardzo sensowna logika.
Dlaczego taki układ i co symbolizowały poszczególne bóstwa i pewnie w kluczu tego miejsca, w którym zostały posadowione?
No to jest układ taki kosmologiczny, bardzo przemyślany był ten układ. Jowisz był bogiem ognia i bogiem najważniejszym i stanął przed ratuszem. Apollo był bogiem związanym z powietrzem i stanął w tym miejscu, gdzie była ta rozrywkowa ulica Woźna. Neptun był bogiem wody, no i stanął tam, gdzie funkcjonował funkcjonował targ rybny, natomiast Saturn był bogiem ziemi i stanął tam, gdzie była waga miejska, gdzie właśnie handlowano płodami rolnymi. Także ich funkcje były związane z tymi czterema narożami rynku, no a także z czterema żywiołami.
Dobrze, ale ten układ tak naprawdę się zmienił.
No tak, zmienił się. No dzisiaj mamy przed ratuszem fontannę Prozerpiny, więc to jest ta najważniejsza zmiana. To się zadziało dokładnie w 1758, kiedy taki wybitny poznański rzeźbiarz Augustyn Szops odsłonił fontannę Prozerpiny. I on tutaj zrobił zamieszanie. O fontannie Prozerpiny porozmawiamy oddzielnie,
tak,
ale
to
tutaj...
to jest wyjątkowo tak, smakowita historia.
Ale tutaj jakby tylko jedna rzecz, że nagle pojawiła się Prozerpina, a właściwie to Pluton, czyli bóg podziemia. I tutaj on zupełnie zaburzył, ten system został zaburzony i właściwie potem, jak to odtwarzano, jako że to akurat ta fontanna się zachowała, to już ten nasz dzisiejszy układ jest, jaki jest i on już no, nie jest tak przejrzysty, jak ten, który był na samym początku.
Nie ma tej logiki. Natomiast pamiętajmy o tym, że jak większość figur, rzeźb, pomników, także i one nie przetrwały.
Tak, tak. Na początku, kiedy miasto było jeszcze bogate, one były regularnie reperowane. W aktach miejskich jest zapisane, że co 10, co kilkanaście lat były asygnowane fundusze na przeprowadzenie remontu tych figur na studzienkach. Natomiast no, potem przyszły czasy saskie, które już były dla Poznania czasami trudnymi. Później powstała komisja dobrego porządku, która te fontanny poreperowała, ale wówczas to już były fontanny, z których zaczęły znikać figury. I tak naprawdę, jak sobie obejrzymy ten na przykład obraz Knora, Rynek Poznański, to tam już widzimy, że to są tylko słupy, z których leje się woda. Właściwie tylko fontanna Prozerpiny ocalała do naszych czasów.
Historia żywa.
Tak, a w XIX wieku jeszcze na dodatek miasto zostało zwodociągowane.
Tak, więc
fontanno studzienki straciły.
Tak, i one sukcesywnie znikały i właściwie już w XX wieku pozostała tylko ta Prozerpina i tak było właściwie przez czasy pruskie jeszcze w XX wieku i tak było przez okres międzywojenny, ale właśnie nie do końca, bo już zaraz, kiedy Zygmunt Zieliński planował odbudowę poznańskiego Starego Miasta, to on już planował, żeby te studzienki odtworzyć. I jak oglądalibyśmy makiety planowanego Poznania, to tam już one były wrysowane. No ale niestety po wojnie słabo było z funduszami. Chodziło przede wszystkim o odbudowywanie substancji mieszkalnej, przemysłowej także.
Zwłaszcza stolicy.
No właśnie, no to już w ogóle odrębny wątek. Także nikt jakby nie miał wtedy głowy i funduszy do studzienek.
Czyli tak naprawdę dopiero po 90 roku.
Też nie do końca, bo ten temat powrócił, bo te studzienki to jest też właśnie taka niezwykła rzecz, jak one były głęboko jakby zapamiętane w takiej pamięci miejskiej, bo do pomysłu odtworzenia studzienek powrócono na początku lat 70. Powstały takie właśnie symboliczne słupy zadaszone, które stanęły na rynku, żeby się poznańcy z tym oswoili, żeby zobaczyć, jak one się tam układają w tym rynku i planowano zamienić je na fontannę, no ale niestety w latach 70. zaczął się kryzys, no i już tych fontan nie postawiono. I powrócono do tego faktycznie dopiero w latach 90. i to była inicjatywa ówczesnego miejskiego konserwatora zabytków pana Gałki, który bardzo do tego dążył. Udało mu się zebrać wokół tej idei Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. No i od początku lat 2000, wzorując się na fontannie Prozerpiny, zaczęły na poznański rynek powracać kolejne fontanny. Najpierw to był Apollo, potem po kilku latach to był Neptun, no i wreszcie na koniec Mars. I dzięki temu odtworzyliśmy ten historyczny układ fontan, no i możemy być z tego dumni, a stały się one bardzo szybko takim symbolem Poznania, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić poznański rynek bez tychże fontan.
Podobnie jak bez fontanny Prozerpiny, o której będziemy opowiadali w naszym kolejnym spacerze.
Tak, z przyjemnością Państwu o niej poopowiadam.
Spacerownik poznański.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Więcej za tydzień, o stałej porze, po godzinie 23, oczywiście w poniedziałek. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kończymy utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Historia żywa.